oczyszcza z każdego grzechu. Z każdego grzechu. Łamie wszelkie przekleństwo. Jest również w tej łazience czysta woda słowa. A więc możemy dzisiaj wyjść stąd zupełnie odświeżeni. I najlepsze jest to, że w tej łazience, Bożej łazience, są też perfumy. Wiecie, czym możemy dzisiaj pachnieć, kiedy stąd wyjdziemy? Obecnością Ducha Świętego. Biblia mówi o woni Chrystusowej, którą roznosimy po całej ziemi. Tylko jeżeli my się nią nie nasączymy, to nic nie będzie pachnieć. Dziękuję, Jadziu. Nic nie będzie pachnieć. A więc wspaniałe miejsce. Z tym, że w tej łazience znowuż nie ma jednej rzeczy. Wiecie, jakiej nie ma rzeczy? Nie ma nic do makijażu. Nic nie będziemy tapetować, zamalowywać, zatuszowywać, zakrywać. Panu Bogu nie zależy na tym, żebyśmy stworzyli taką liftingowaną wersję samych siebie. Podrasujemy się trochę. Czasami są taka moda jest wśród fanów motoryzacji, że sobie liftingują auta. I taki Fiat 126 jest podliftingowany. Tak. Wygląda inaczej jak wszystkie inne Fiaty 126, ale to, co je łączy, to to, że ciągle jest tym Fiatem 126. A więc Duchowi Świętemu nie chodzi o to, żebyśmy siebie podrasowali, troszeczkę zmienili. Ja wierzę, że dzisiaj Duch Święty pozwoli nam odkryć tę prawdę, że to jest piękne, co jest naturalnie piękne. Amen? Tak jak Bóg zamierzył. A więc zadajmy sobie dzisiaj przynajmniej takie dwa ważne pytania. Pytanie pierwsze brzmi tak. Czy Boga w ogóle interesuje to, jak ja wyglądam? Czasami mam takie wrażenie, że żyjemy w takiej jakby rzeczywistości odciętej z relacji z Panem Bogiem. No jeszcze może w tygodniu, w niedzielę, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, kiedy czegoś słuchamy, to gdzieś to jakoś krąży po naszej głowie, ale czasami tydzień tak wygląda, jakby w ogóle Boga nie interesowało to, a może inaczej, jakby nas nie interesowało to, czy Boga interesuje nasze życie. Żyjemy jakby w takim oderwaniu. A więc czy Boga interesuje to, jak ja wyglądam, jak duchowo wyglądam? Czasami ludzie się tym jakoś tak usprawiedliwiają, mówią tak, jak taki ktoś potężny, taki wspaniały, wielki Bóg, który zarządza miliardami gwiazd, miliardami ludzi, miałby pamiętać o mnie tutaj, małym człowieku, w małej miejscowości, w małej, wszystko małe, ja taki malutki, prawie mnie nie widać. Czy Boga to w ogóle interesuje? Nieraz to słyszałem od ludzi. Bracie, panie, pastorze, zależy jak tam z kim gadałem, gdzie Boga by obchodził? Ja bym Boga obchodził? Co go obchodzi moje życie? On ma wiele pewnie ważniejszych rzeczy na głowie. Słyszeliście kiedyś takie teksty od ludzi? A może sam je mówisz? Nie? A więc czy interesuje Pana Boga moje życie? Po drugie, czy moje życie w ogóle dla Pana Boga coś znaczy? Problem jest wtedy, kiedy ty sam nie widzisz nic ważnego, wartościowego w swoim życiu. Może widzisz jako szare, nudne i ciągle się powtarzające w jakiejś sekwencji. Taka rzeczywistość dobra, ale szara. A może są ludzie, którzy mają inne problemy. Widzą ruiny w swoim życiu, zniszczenia w swoim życiu, jakieś rozbite rodziny, utraty zdrowia, kłopoty w relacjach, utratę pracy, problemy finansowe i to wszystko sprawia taką myśl. No gdyby to Boga obchodziło, to czego mnie to spotyka? Ale to jest pytanie postawione przewrotnie. Prawdopodobnie to nas spotyka, ponieważ nigdy z tym do Boga nie przychodzimy. A więc jak patrzy Bóg? Dlatego sięgniemy do lustra, sięgniemy do Bożego Słowa. Jeżeli macie Biblię, albo rzućcie okiem na ścianę. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 31 werset i 32. Dwa wersety. Jezus inne podobieństwo podał im mówiąc. Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Nie wiem, jak czytacie tę przypowieść, prawdopodobnie, kiedy czytamy ją tak z marszu, to nic dziwnego w niej nie ma. Czy jest ktoś, kto nigdy tej historyjki krótkiej nie słyszał o tym ziarku? Jest ktoś? Super, to teraz usłyszysz super interpretację. Bo wszyscy oni wiedzą, myślą, że wiedzą. Ale wiecie co? Ja kiedy o tym myślałem, kiedy się o tym modliłem, Bóg zwrócił moją uwagę. Pytanie, siostry, które macie działki. Czy zdarzyło wam się kiedyś posadzić jedno ziarnko ogórka? Albo jedno ziarnko pomidora. Tylko jedno ziarnko. No zdarzyło ci się, z wyjątkiem. Gdyby rolnik chciał jedno ziarnko pszenicy, umarlibyśmy z głodu. Tutaj Jezus mówi o tym, że rolnik bierze ziarnko gorczycy. Tutaj mam trzy. Widzicie coś? A są trzy. Trzy ziarenka. Wielkości główki od szpilki. Albo dobrze takiej podrasowanej pchełki. Trzy ziarenka, a on chciał tylko jedno i posadził w ziemi. Gdyby tak rolnicy sadzili, to byśmy pobrali z głodu po jednym ziarenku. A więc pytanie, o co chodzi? Dlaczego nie wysiał całego worka tej gorczycy, żeby było jej dużo? Zauważyłbyś w ogóle takie ziarenko? Nikt was nie widzi, ja widzę. I to tak mniej więcej przez wiarę widzę. No i ktoś powie, a no bo Pan Jezus nie był rolnikiem, on był cieślą. Skąd miał wiedzieć, że się sadzi więcej niż jedno? No nie sądzę, że Jezus tego nie wiedział. A więc jeżeli Jezus mówi w tej historyjce, tej przypowieści tylko o jednym ziarenku, to może warto zapytać się, o co mu chodziło. Czy on naprawdę wierzy w to, że wystarczy jedno ziarenko, żeby zaspokoić potrzeby ludzkości, potrzeby ludzi? A może miał jakąś inną myśl, kiedy powiedział o tym jednym ziarenku? Może chodziło mu o coś więcej? Może trzeba coś odkryć w tym tekście, żebyśmy zrozumieli, dlaczego mówił o rolniku, który wziął ziarnko gorczycy i włożył w ziemię. Niech rośnie. I ziarnko pszenicy. Niech będzie dużo chleba. Moi kochani, ja wierzę, że tutaj jest bardzo ważne objawienie. Jest to objawienie, które mówi bardzo taką rzecz, taką jasną rzecz. Bóg zwraca uwagę na każdą najmniejszą jednostkę. Na każdą najmniejszą jednostkę. Na każdą osobę. Jesteśmy nauczeni żyć w tłumie, cieszyć się tłumem. Czasami oglądam uwielbienie z Hillsonga w Australii i dostaję normalnie skrętu kiszek. Mówię, Boże, skąd mamy tam tyle ludzi? To jest niemożliwe. W jednym miejscu 5, 10, 15 tysięcy ludzi uwielbia Boga. A potem przychodzę na nasze nabożeństwo i tak liczę. 5, 10, 15 jednostek uwielbia Boga. Nie tysięcy. I myślę, o co chodzi? Pamiętacie w tamtym tygodniu, co powiedział brat Festus? Że Bóg kocha ludzi, kocha tłumy, ale działa przez jednostki. To było genialne. Ja dzisiaj chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, że być może my nie doceniamy jednostek, nie doceniamy ludzi, ale Bóg każdą z nich docenia, każdego z nich dostrzega. I co więcej, On nie tylko widzi samo ziarenko. Jezus tu powiedział o tym, że Bóg w tym każdym ziarenku widzi potężny potencjał. I to jest najważniejsze. To znaczy w każdym z nas, takim pojedynczym ziarenku gorczycy, Bóg widzi niezwykły potencjał. Tak wielki, że nie tylko sobie to rośnie i dobrze się rozwija, ale z biegiem czasu staje się miejscem schronienia dla innych. Staje się dla innych, pomaga innym. To jest genialne, czyż nie? Chyba nie. Powiem tak jak Festus. Powie ktoś aleluja? Ja nie będę go kopiował oczywiście. A więc zobaczcie. Czy myślałeś sobie w ten sposób? A może myślałeś, że jesteś takim małym punkcikiem w tej saszetce, ziarkiem gorczycy, którego nikt nie dostrzega, nikt go nie rozumie, nikt go tam nie lubi może albo coś. Ale jest ktoś, kto rozumie, dostrzega, kocha i widzi potencjał. Amen? To jest wspaniała rzecz. I kiedy patrzymy do Pisma Świętego, to widzimy taką Bożą zasadę. I ta Boża zasada jest obecna przez całą Biblię. Zawsze wszystko zaczyna się od jednego. Otwórzmy sobie list do Kolosan, 1 rozdział 15-16. Tutaj mowa jest o Panu Jezusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim, w tym jednym, w Jezusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, zwierzchności. Uwaga, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. A więc to z powodu jednego Bożego Syna, jedynego Bożego Syna, Bóg stworzył cały wszechświat. Nie jest to cudowne? Przez Niego i dla Niego. Słuchaj, nie żyjesz dla siebie, nie żyjesz dla swojej żony, dla Polski, nie wiem co, dla świata, dla czegokolwiek. Przede wszystkim zostałeś stworzony dla Niego. I dopóki nie odnajdziesz Jego osobiście, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Kropka, koniec. Amen? Tak właśnie jest, ponieważ jesteśmy dla Niego stworzeni i tylko w Nim nasza tożsamość, nasze życie nabiera pełny sens i znaczenie. Tak właśnie jest. Bo Bóg wszystko, co jest, stworzył dla Niego, dla Jezusa. A więc widzimy, ta zasada zaczyna działać od początku, od samego stworzenia. Bóg działa z powodu jednego. A potem Bóg stworzył Adama i z powodu tego jednego Adama utworzył mu piękny ogród. Ogród Eden, żeby on tam mieszkał sobie, żeby go uprawiał, a potem dał mu żonę. A więc zaczął Bóg działać z powodu Adama. A pamiętacie, co zrobił Bóg z powodu jednego Noego sprawiedliwego? Dał mu miejsce schronienia na cały rok. Co to było? Arka. I tam sobie mieszkał ze swoją rodziną. Z powodu jednego Noego sprawiedliwego Bóg postanowił zadziałać i ocalić go. A z powodu Lota, też jednego Lota, mieszkał w dużym mieście. Mieszkał w Sodomie, blisko Gomory, w mieście zła, rozpusty i grzechu. I tam, a pamiętamy tą historię, kiedy Abraham targuje się z Panem Bogiem i tak mówi: Panie, gdyby było 50 sprawiedliwych, ocalisz miasto? Bóg mówi: tak, a 40, a 30, a 10? Nawet nie było 10, ale był jeden sprawiedliwy Lot. I z powodu tego jednego sprawiedliwego Lota Bóg zatrzymał wyrok nad Sodomą i Gomorą. Poczekał, aż schroni się w miasteczku Soar. Pamiętacie tę historię? Jeżeli nie, zachęcam, Księga Rodzaju albo Pierwsza Mojżeszowa, wspaniałe są to historie. A więc zobacz, Bóg działa z powodu jednego. Jednego Jezusa, jednego Noego, jednego Adama, a potem z powodu jednego Abrahama. Bóg daje obietnicę, że będzie błogosławił wszystkim narodom. Widzicie tą zasadę? Bóg mówi tak, z powodu ciebie będę błogosławił całe narody. 12 rozdział 1 Mojżeszowej o tym mówi. I skracając ten przegląd biblijny, znowuż wracamy do Jezusa. To z powodu jednego świętego Bożego Syna. Bóg przebaczył grzechy wszystkim. Nam wszystkim. To z powodu tego świętego Syna zostaliśmy usprawiedliwieni przed Bogiem. Wszyscy. List do Rzymian mówi tak, 5:15. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Amen. I teraz pomyślmy dalej. Jeżeli Bóg działał w historii z powodu jednego, to prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, a nawet z pewnością mogę powiedzieć, że Bóg będzie też działał z powodu ciebie i mnie. Amen? Tak właśnie jest. I moi drodzy, nasza prawdziwa wolność zawsze się rozpoczyna od pierwszego kroku. Od pierwszego kroku w stronę Pana Jezusa. Ja to przeżyłem 24 lata temu. Kiedy ten krok zrobiłem, zostałem uwolniony i żyję w tej wolności 24 lata. I nie było dnia, żebym kiedykolwiek nawet miał myśl, a po co ja to zrobiłem? Zostałem wolny i cieszę się tą wolnością. I myślę, że wielu ludzi, którzy mieli problemy z alkoholem, z narkotykami, z jakimiś różnymi grzechami, kiedy ten krok, jeden pierwszy krok zrobili w kierunku Pana Jezusa, zaczęło doświadczać tej wolności. Pojedyncze ziarnko gorczycy. Dla nas rzecz nie warta uwagi. Prawdopodobnie, gdybym gdzieś tutaj to rzucił bez żadnego komentarza, nikt by tego nie zauważył. Ktoś może by to kopnął. albo wrzuci do śmietnika. Cóż to są tylko 3 ziarenka gorczycy? Dla Boga każde życie jest ważne. Nigdy nie myśl w taki sposób, że jesteś pomyłką, że jesteś przypadkiem, że nie wiesz dlaczego i po co żyjesz. Każde życie dla Boga jest ważne. Amen? I teraz jest pierwsze wyzwanie dla was. Powiedz to teraz na głos. Moje życie jest ważne. Aleluja. Teraz powiedz to sąsiadowi. Twoje życie jest ważne. Aleluja. To jest bardzo ważna rzecz, moi drogi, żeby wierzyć w to, że nasze życie dla Boga się liczy. Amen? Cudowna prawda. I wiesz co, nie jest najważniejsze to, jak dzisiaj ono wygląda. Bo to ziarenko wygląda naprawdę marnie. Ale Bóg nie tylko widzi ziarno, ale widzi potężny krzew. Niezwykła prawda. Dla Boga liczy się to, jak ono może wyglądać. Dwa tygodnie temu byłem w Ustroniu na Dniach Skupienia i podobnie głosiłem, z tym, że tam wziąłem inny przykład. Wziąłem przykład żołędzia. Dlatego, że w Ustroniu rośnie dąb o wysokości 35 metrów, obwodzie 6 metrów. I ten dąb ktoś kiedyś, nie wiem dokładnie osobiście kto, ale była taka historia, że w roku 1683 przez Ustroń ciągnęła potężna armia króla Jana Sobieskiego, żeby pogonić Turków spod Wiednia i przemaszerowali przez Ustroń. I na pamiątkę tego przemarszu wojsk ktoś z tych ustroniaków wpadł na pomysł i posadzili drzewko, posadzili dąb. Wtedy lat temu 300 z dużym haczykiem zasadzili jednego żołędzia i dąb zaczął rosnąć. Dzisiaj to drzewo ma 36,5 metrów wysokości i 6 w obwodzie. Jest potężnym drzewem. I najlepsze było to, i jest tam taki obelisk na pamiątkę przemarszu i tak dalej, i tak dalej. I najlepsze było to, że później spytałem na nabożeństwie, mówię, kto jest z Ustronia? No to tam kilku podniosło rękę, mówię, czy coś wiecie o tym dębie, który tam rośnie? Nic. To ja wam powiem. To jest dąb Sobieskiego. To znaczy, wyobraź sobie taką historię. Dotykasz drzewa i dzięki temu jakby dotykasz ludzi sprzed 300 lat. Świadek historii. To jest genialne. Ktoś kiedyś to drzewko pielęgnował, dotykał go. I ja go też dotykam, a między nami jest 300 lat. Cóż to jest żołędź? Malutkie nasionko wobec potężnego dębu. Widzisz, i Bóg w tym małym żołędziu widzi potencjał. Dobrze mówię żołądź czy żołędź? A to się mówi w ogóle. Żołądź. Poloniści. Żołądź czy żołędź? Jak? Żołędź. Dobrze. A więc Bóg widzi w tym potencjał. I kiedy Bóg patrzy na twoje i na moje życie, to również widzi cały jego potencjał, którego ty po prostu jeszcze nie widzisz. A więc, moi kochani, Słowo Boże mi bardzo wyraźnie. Wszystko zaczyna się od jednego. Bóg zwraca uwagę na każdego. On działa z powodu każdego jednego. Amen? Tak właśnie jest. Znany fragment Jana 3,16. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, nie wszyscy, nie cały naród, ale aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zbawienie skierowane jest osobiście, personalnie do każdego z nas. To cudownie, że będzie tłum wierzących ludzi, ale to jest tłum wierzących poszczególnych jednostek. Bóg nie widzi masy, nie widzi tłumu. On w tym tłumie widzi każdą poszczególną osobę z całą jej historią, z całym potencjałem. Jesteś dla Boga ważny. Amen? Bóg jest tobą zainteresowany, tobą, twoim życiem i twoim zbawieniem. I co więcej, On też chce całkowicie zmienić twoje życie, przemienić je, aby było inne. A życie, które On daje, naprawdę jest wspaniałe i obfitujące. W Ewangelii Jana czytamy w 10 rozdziale, ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. I 10 werset mówi tak. Ja przyszedłem, mówi Jezus, aby owce miały życie i obfitowały. Jezus pragnie, Jego pragnieniem, Jego celem jest to, aby Jego owce obfitowały. A więc skoro On działa z powodu jednego, skoro dla Niego moje życie, być może takie malutkie jak ziarnko gorczycy, jest tak ważne, to pytanie, jakie to rodzi dla nas potem konsekwencje w naszym życiu? Co to potem powoduje? Przede wszystkim to, że możesz Mu zaufać w każdej swojej życiowej sprawie. Może to innych nie obchodzi, ale Boga na pewno. Dobrze jest czasami, kiedy Kościół się wspólnie modli jakąś rzecz, być może dla kogoś z ławki dziwną i taką banalną, ale dla tego ziarenka bardzo istotną i ważną. Możesz Mu zaufać w każdej swojej sprawie. Swojego uwolnienia, przebaczenia z Bogiem, zbawienia, pojednania się z Nim. I kiedy Mu zaufasz, nastąpi potem kolejny cud. Cud uwolnienia potencjału, jaki tkwi w tym ziarenku. I jest pytanie, w jaki sposób Bóg ma uwolnić ten potencjał w tym ziarenku? Pamiętacie, co zrobił ten rolnik z tej przypowieści, z tym ziarenkiem? Co zrobił? Zasiał. Włożył je do ziemi. A więc odpowiedzią dla uwolnienia potencjału naszego jest zasiew. Ziarenko najpierw musi być zasiane, musi obumrzeć, aby wydało obfity plon. Pan Jezus o tym tak powiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I kiedy Jezus mówi dwa razy zaprawdę, to naprawdę jest bardzo ważne. Mówiąc językiem facebookowym, jest to mega ważne. Mega, 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 mega ważne. Amen? To bardzo ważne. Zaprawdę powiadam wam, mówi Jezus, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. A więc warunkiem, aby ten potencjał uwolnić w tym ziarnie, jest obumarcie ziarna. Czyli, mówiąc językiem biblijnym, śmierć dla samego siebie. To znaczy, musisz umrzeć. Przepraszam za to, musisz. Właściwie nie przepraszam, bo tak powiedział Pan Jezus, że się musisz nowo narodzić. A więc musisz obumrzeć dla starego życia, aby zacząć żyć nowym. Jana 3 rozdział, 3 werset. Jezus mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się na nowo nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A więc jeżeli się na nowo nie narodzisz, nie zobaczysz nigdy potencjału, jaki tkwi w tobie. Jest to niemożliwe. A więc żeby wydobyć potencjał z tego ziarenka, trzeba je zasadzić. Musisz najpierw umrzeć dla starego życia, dla starego myślenia, dla świata, aby móc zacząć żyć dla Boga. Coś podobnego napisał Paweł w swoim liście, list do Rzymian 6:6-10. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim, czyli z Jezusem ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy nadal już nie służyli grzechowi, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. To jest Boża droga, aby uwolnić potencjał, jaki tkwi w tobie i we mnie. Umrzeć dla siebie i zacząć żyć dla Boga. A jak się umiera dla siebie? Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Krzyż jest odpowiedzią dla starego życia i krzyż jest zapowiedzią nowego. Widzisz, Boga interesuje twoje życie, ma znaczenie dla Niego, liczy się dla Niego. Bóg chce ten potencjał uwolnić, jaki tkwi w tobie, ale jest to tylko wtedy możliwe, kiedy pójdziesz za Jezusem. Kiedy przyjmiesz nowe narodzenie, kiedy się na nowo narodzisz. Nie ma innej drogi. Możesz być wspaniałym, religijnym człowiekiem. Człowiekiem szlachetnym i w swoich oczach całkiem dobrym. Tak jak ktoś powiedział, przecież tyle zrobiłem rzeczy, to się przecież musi liczyć. Tak, jeżeli się na nowo nie narodzisz, to się liczy jako martwe uczynki, czyli nie ma tego żadnego znaczenia. A więc musisz się na nowo narodzić. To ziarno musi umrzeć dla samego siebie i zacząć żyć dla Jezusa. A więc jeżeli chcesz potencjał, który być może dzisiaj tak wygląda, uwolnić, podejmij dzisiaj dobrą decyzję, że zasadzisz to ziarenko i przyjdzie czas plonu. Natomiast jeżeli jesteś tą już posadzoną roślinką, to żeby roślinki rosły, wymagają też pielęgnacji. Kupiliśmy niedawno z Roxaną na dom rekolekcyjny kwiatki. Piękne kwiatki. I wystarczył jeden dzień, żeby ich nie podlać, nie? Trochę tak przywiędły, ale na szczęście potem odbiły, bo żeśmy je zalali wodą, że ho, ho. A więc, moi drodzy, jeżeli chcesz, aby twój duch, twoja roślinka, twoje nowe życie wzrastało, zanurz je w wodzie Bożego Słowa. Zanurz je w Duchu Świętym. Pamiętacie psalm pierwszy? Jaki to jest człowiek błogosławiony? Jest on jak drzewo zasadzone na pustyni, tak? I długo te korzenie szukają wody, aż w końcu wysychają, bo nie. Gdzie on jest zasadzony? Nad strumieniami wód. Najlepsze miejsce, jakie... Nawet nie liczysz na deszcz. Masz ciągle zasilenie. A co powiedział Pan Jezus? Jeżeli wam dam Ducha Świętego, to z waszego wnętrza co się stanie? Popłyną rzeki wody żywej. A więc będziesz przypominał osobę zasadzoną nad brzegami wody. To nie jest cudowne? A więc jeżeli nie chcesz wysnąć, nie chcesz zgorzknieć, nie chcesz być marudnym chrześcijaninem, który psuje sobie innym humor w życiu, zachęcam cię dzisiaj, przyjdź do tego, który jest wodą, zanurz swoje korzenie i zobaczysz, że wszystko się zmieni. Duch Święty założy ci różowe okulary i powiesz, nie jest tak źle, jak myślałem. Ktoś pamięta Wojciecha Jaruzelskiego? Jego okulary? Zawsze miał czarne. Czarno widział i czarno skończył. Ja myślę, że warto jest mieć okulary Ducha Świętego. One są różowe, ale to nie jest naiwny optymizm, ale to są kroki wiary w naszym życiu. Jest to Boże działanie. A więc, kochani, wstańmy do modlitwy. Ja poproszę grupę, aby zagrała tę nową pieśń, której już nie pamiętam, ale mi się bardzo podobała. O dzięki łasce właśnie. I tam, gdzie jest łaska, możesz sobie wstawić w swoim duchu teraz słowo Duch Święty, bo to też dzień, on jest duchem łaski. Podziękujmy Bogu za to, co jest. I jeżeli dzisiaj masz ciężki czas, trudny czas, czas pustyni, nie wiem, czegokolwiek, to jest znak, że trzeba się przesadzić nad potoki wody żywej. Przyjdź do Ducha Świętego, otwórz swoje serce, powiedz: Panie, napełnij, przemień mnie, niech to ziarenko stanie się tym, co Ty widzisz. Krzakiem, potężnym krzakiem, potężnym drzewem, które daje też błogosławieństwo dla innych. Halleluja. Panie, halleluja. Panie, dziękujemy Tobie za to słowo. Ja dziękuję Ci za odświeżenie, jakie wniosłeś dzisiaj do wielu serc. Dziękuję Ci za nadzieję, którą wniosłeś do wielu serc. Panie, dziękujemy Ci, że Ty posyłasz Ducha Świętego bez miary, że On jest jak potoki wody żywej. I dziękuję Ci, że nasze duchowe korzenie możemy dzisiaj zanurzyć w Jego obecności i pozwolić odświeżyć się, wzmocnić, wydawać owoce, być też błogosławieństwem dla innych, być drzewem, którego cieniu inni znajdą odpocznienie, być drzewem, którego owoce będą innych posilały. Halleluja. Panie, dzisiaj zanurzamy nasze duchowe korzenie w Twojej cudownej wodzie. Duchu Święty, oddajemy Ci serca. Panie, uwielbiamy Ciebie. Jezu, dziękujemy Tobie, że Ty nam posłałeś Ducha Świętego bez miary. Dziękujemy Ci, że On jest dostępny 24/7, że nie potrzebujemy specjalnych dni i specjalnych godzin, aby w Tobie się zanurzyć, ponieważ żyjemy nad strumieniami wód. Halleluja. I zawsze mamy niedzielę, zawsze mamy święto, zawsze mamy zaopatrzenie. Halleluja. Panie, błogosławimy Ciebie. Ja, Ojcze, modlę się o to, aby Cię Twój Duch Święty zapieczętował, wyrył to poselstwo w sercach naszych, abyś dokonał przemiany naszego myślenia, aby nasze oczy zwróciły się ku Tobie, ku górze, ku temu, od którego przychodzi pomoc. Panie, kochamy Ciebie. Jezu, kocham Ciebie. Dziękuję Ci za ten czas. Chcemy teraz Ciebie uwielbić tą pieśnią. Chcemy wznosić nasze ręce ku Tobie. Dziękuję Ci za cudowną Twoją łaskę, dzięki której możemy stać w Twojej obecności. Jesteś Bogiem naszym. Tobie chwała, Jezu. Tobie cześć. Hallelujah.